Audycja księdza Krzysztofa Ślicznego, diecezjalnego asystenta grup modlitwy Ojca Pio.
Dobry ojciec i uparta owieczka, korespondencja z Rafaeliną Czerazę.
Pokój i dobro. Bardzo serdecznie witam drogich radiosłuchaczy. Dzisiaj chcemy spotkać się z ojcem Pio i z jego duchową córką. Usłyszymy na początku dzisiejszego spotkania list właśnie Rafaeliny, jego duchowej córki, który napisała do ojca Pio 21 lutego 1915 roku z jej rodzinnej Foggi. Posłuchajmy treści tego listu. Jezu jedyny, Duchu Najświętszy, pomóżcie mi. Ojcze, zachęcona pełnymi współczucia słowami waszego ostatniego, bardzo krótkiego listu, w każdym razie wy piszcie do mnie, jak tylko czujecie potrzebę. Piszcie do mnie zawsze, wiedząc, że sprawiacie mi tym przyjemność. Czuję więcej niż potrzebę. Przychodzę, jak zwykle, by was niepokoić. Poszukuję pomocy, miłosierdzia, wstawiennictwa. Nie gorszcie się. Upadłam. Wyprorokowaliście mi bardzo ciężką próbę. Może to właśnie ona. Jeśli chodzi o mnie, nie mogę i nie potrafię jej znieść. Krzyż wydaje mi się bardzo ciężki. Buntuję się, uciekam przed nim i nie znajduję pokoju. Ileż ja grzechów popełniłam w pierwszy piątek Wielkiego Postu. Moje sumienie jest wstrząśnięte. Modlę się na siłę, niewiele, bez wiary i bez nadziei. Do tej pory bardzo wątła nić wiary wspierała mnie, podtrzymywała i ożywiała. Ale od piątku wszystko się we mnie zmieniło. Do głosu we mnie dochodzi ja niskie, zbuntowane, które energicznie, bezczelnie opiera się Najświętszej Woli Bożej. Pragnę śmierci, bo jestem zmęczona życiem w gęstwinie cierni. Nie gorszcie się, rozmawiam, wyżalam się tylko zacnej Francesce, która naprawdę się gorszy. Dość tej maski, chyba dotychczas ją nosiłam. To ciągle ja. Ta sama, czuję to. Zawsze jestem najgorsza, pyszna, rozmiłowana w życiu wygodnym i pełnym rozproszeń. Dziowinie mojej biednej męczennicy czas mija na bólach żołądka, przeszywającym bólu ręki, kokluszowym kaszlu, ciągłym, spazmatycznym. Teraz czuję się trochę lepiej. Noce to dla niej niekończące się pasmo cierpień. Ileż razy musi nocą wstawać, płacząc jak dziecko z powodu kłującego niczym bagnet bólu w ramieniu i prawej ręce. Dla mnie to piekielna, wewnętrzna męczarnia, a dla biednej Rozy godzinę czuwania i wyczerpującego trwania przy niej. Podczas jednego z tych ataków Giovina powiedziała mi, wstrząsana spazmatycznym płaczem, siostro moja, zostaw tę drogę doskonałości. Czy nie widzisz, jak inni żyją? Nic jej nie odpowiedziałam. W istocie nasi nieprzyjaciele wiodą udane życie i na duchu, i na ciele. Msze, komunie, spowiedzi, wszystko tak, jak im odpowiada. A potem spacery, odwiedziny, uczucia rodzinne, moralne, zadowolenie, dozwolone przyjemności. Niech Pan im zawsze błogosławi. Nam odmawia się wszystkiego. W piątki i niedzielę Wielkiego Postu chciałam chodzić na mszę świętą. Żałuję, że o tym pomyślałam. Znowu zapadłam na grypę po porannym spacerze na tarasie, gdyż pogoda wydawała się wiosenna. I od nowa kaszel, gorączka znoszona po kryjomu, aby nie pogarszać stanu Giovinny. Biedna Roza ciągle na nogach mimo kaszlu i gorączki. Pokojówka z kaszlem i bardzo wysoką gorączką. Obecnie my pomagamy rekonwalescentce, my, które same tak bardzo, bardzo potrzebujemy opieki. Oto piękne życie, jakie wiedziemy, niekończące się zmęczenie bez chwili przerwy, bez chwili otuchy. Na horyzoncie nie widać nawet promyka światła, wszędzie pustka, opuszcza nas rodzina, przyjaciele, a nawet wiara. Krewni w potrzebie stale nas oblegają, lamentują. Jeden z nich co wieczór przychodzi nas pocieszać. I czego by Dziowina dla nich nie zrobiła, to zawsze jest mało. Ciągła presja, gdziekolwiek się nie obrócimy. Takie życie jest niemożliwe, wypełnione drżeniem, goryczą i lękiem. Ponadto boję się burz, trzęsień, ziemi, wojny, udręk fizycznych i moralnych, a widzieć tak cierpiącą na duszy i ciele jedyną istotę na ziemi, którą kocham, i to wiedzieć ją cierpiącą bez przerwy, bez wyjścia, bez żadnej oznaki końca, to można oszaleć. Czasem boję się mojego rozumu. Dopadł mnie straszliwy smutek. Silna, niezwyciężona melancholia zawładnęła mną od pierwszej chwili, gdy tylko przestąpiłam próg tego domu, naszego domu, gdzie są zmarli, tak nam bliscy, tylko w naszej sypialni umarło ich trzech, gdzie wylałyśmy wiele, wiele łez i gdzie Dziowinę nękają najsilniejsze bóle fizyczne, najgłębsza melancholia i najdotkliwsza samotność. Och, jak bardzo samotność mnie przygniata, wyczerpuje, irytuje. Moja tak liczna rodzina jest zniszczona, zrujnowana. Jedyny brat, tak bliski ciałem, a sercem tak daleki. Nasz krewniak, ojciec wdowy, wiedziony poczuciem obowiązku, proponuje nam otworzyć drzwi komunikacji, o których wiecie. My żywo zaoponowałyśmy, szczególnie ja, nie ze względu na naszego brata, ale jego żonę. Przeszłość jest dla nas nauczką i radą, jej wspomnienie napełnia nas zgrozą i trwogą. Dwie żywcem pogrzebane, otoczone oszustwami, wrogością, rozczarowieniami, goryczą i cierpieniem, które nie mają końca. Czekam, nie wiem na co, czekam na jakieś nowe wydarzenie, które zmieni nasze tak bardzo smutne położenie i to zmieni nie na chwilę, lecz na długo, w spokój, zdrowie, pogodę, ducha, pociechy duchowe i towarzyskie, którymi cieszą się inni. Czy moja biedna siostra nie ma takich praw jak wiele jej przyjaciółek w tym samym wieku, tego samego stanu i o takim samym wykształceniu? Dlaczego tylko jej niczego nie wolno? Czy jestem niesprawiedliwa i niewdzięczna, gdy mówię w ten sposób? Klucz do tej mrocznej tajemnicy, wyjaśnienie tej odwiecznej zagadki tylko wam jest znane. Ja nic z tego nie rozumiem. Wątła nić wiary, powtarzam, opuściła mnie, a zaślepiony rozum, niskie instynkty, gwałtowne namiętności mieszają się i targają wzajemnie, nie dochodząc do żadnego porozumienia. Czytając ten list, z pewnością będziecie rwać włosy z głowy i wołać skandal, do jakiej otchłani musi stąpić dusza, kiedy nie ma pomocy i wsparcia tego, który wszystko może. Zgadzam się, że zasługuje na piekło albo jeszcze coś gorszego, ale moja siostra nie. To niesprawiedliwe, że ona niewinna musi nieustannie cierpieć za mnie grzesznicę. Ja i tylko ja powinnam cierpieć jakiś czas bez niczyjej wiedzy, ale ciągle, ciągle się boję. Irytuję, tracę siły, buntuję się. Oto, ojcze, owoc z mego ogrodu. Albo lepiej chwasty i pokrzywy z mojej gleby. Co wy na to? Zapewne rozpłaczecie się z goryczy i rozczarowania. Osądźcie mnie i wydawajcie na potępienie. Ponadto mocą waszej modlitwy winniście siłą nagiąć tę moją zbuntowaną wolę do najświętszej Bożej woli oraz uczynić mnie spokojną i obojętną na wszelkie wydarzenia. Po otwartym buncie pogrążyłam się w odrażającej apatii. Zapadłam w absolutną obojętność. Nic mną nie wstrząsa, nic mnie nie pociąga, wszystko mnie nudzi, nawet pisanie do was przychodzi mi z trudem i mozołem, obojętnością. To rzecz zupełnie nowa, okropna, nigdy wcześniej nie mająca miejsca. Przecież dla mnie pisanie było świętem duszy. Módlcie się, pomóżcie powstać z błota tej nędznej grzesznicy. Błogosławcie tę podpisana biedna tercjarka. Kochani, piękny list Rafaeliny, trzeba tak na samym początku powiedzieć, który jakby Rafaelina w sposób wspaniały dzieli się tym, co przeżywa w sercu. Tak bardzo pokornie, tak bardzo prosto, oczywiście z przesadą właściwą dla osoby bardzo pobożnej. W teologii duchowości nazywa się to świętą przesadą, kiedy ktoś, będąc bardzo blisko Pana Boga, próbuje odczytywać te drobne niedoskonałości jako ciężkie przewinienia, jako coś strasznego, coś, co nie pozwala mu żyć. Kochani, Rafaelina pisze, poszukuje pomocy, miłosierdzia, wstawiennictwa. Bogu dzięki, że Rafaelina znalazła takiego wspaniałego kapłana, spowiednika, towarzysza duchowego, jakim był w jej życiu święty ojciec Pio. Taki, który będzie właśnie tym, o kogo ona prosi, tym, który pomaga, który dzieli się Bożym miłosierdziem i który jest wstawiennikiem, który zanosi modlitwy w jej i w wielu różnych innych intencjach. Rafaelina w pewnym momencie pisze, że krzyż wydaje mi się za bardzo ciężki, często się buntuje, ucieka przed nim, nie znajduje pokoju. Drodzy, jak często jest to również i naszym udziałem, gdy przychodzi jakieś niezrozumienie w rodzinie, gdy przychodzi jakaś choroba, cierpienie, gdy psują się relacje w naszych rodzinach, relacje małżeńskie. Wtedy jakoś szczególnie odczuwamy ciężar tego krzyża. Ale ojciec Pio na pewno będzie zachęcał, zobaczymy w następnym naszym spotkaniu, żeby właśnie z tym doświadczeniem przychodzić do Jezusa, by nie tylko nazywać tą sytuację, ale ją oddawać. Mówi córka duchowa, że symbolizuje ją wątła nić wiary. Wątła, delikatna, słaba, do głosu we mnie dochodzi ja niskie, takie zbuntowane, które opiera się najświętszej woli Bożej. Czasem, drodzy, byśmy chcieli załatwić różne sprawy własnymi rękoma, własnym sprytem, inteligencją. Przecież tyle rzeczy załatwiłem w swoim życiu. Taki jestem, taka jestem, obrotny. Znam się na tylu rzeczach, mam tylu znajomych. Przychodzą sytuacje, w których muszę współpracować. Muszę zaufać Panu Bogu, muszę się oddać w Jego Bożą opiekę, Jego Bożej opatrzności. Rafaelina jest tak przyparta do muru, że w pewnym momencie tego listu pisze, pragnę śmierci, bo jestem zmęczona życiem w gęstwinie cierni. Czasem może być takie doświadczenie, że człowiek jakby nie widzi sensu, nie widzi przyszłości. Potrzeba właśnie takiego nieustannego powtarzania: Jezu, ufam Tobie, Jezu, Ty się tym zajmij, Jezu, oddaję się w Twoje ręce. Dobrze, żeby Słowo Boże wtedy było przy nas, żebyśmy się nie odcinali od kogoś, kto jest naszym przyjacielem, kto jest naszym towarzyszem drogi, żebyśmy nie wypuszczali z naszych rąk różaniec święty. Niech on szczególnie nam towarzyszy nie tylko w październiku różańcowym, ale przez całe życie. Ojciec Pio bardzo kochał różaniec. Mówił często, idę postrzelać do szatana, idę odeprzeć, jakby może chciał powiedzieć, wszelkie czarne myśli, które i do niego przychodziły, ale także do tych, którzy się polecali jego modlitwie. No i w tym liście Rafaelina bardzo przeżywa sytuację swojej chorej siostry Giowiny, która bardzo cierpi. W pewnym momencie, opisując swoje wydarzenie, mówi, że na horyzoncie nie widać nawet promyka światła, wszędzie pustka, opuszcza nas rodzina, przyjaciele, a nawet wiara. Rafaelina przeżywa taką właśnie mistyczną noc ciemną. Takie doświadczenie, które jest przyparciem do muru, które jest wezwaniem do zauważenia Pana Boga. Ze swojej strony, jakby Pan mu chciał powiedzieć, zrobiłaś wszystko, a teraz oddaj się mojej opiece. Drodzy, chcemy właśnie iść z Panem Bogiem, chcemy Jemu się nieustannie oddawać, powierzać. Chcemy, by On kierował naszym życiem. Jak bardzo samotność mnie przygniata, wyczerpuje, irytuje, pisze Rafaelina. Jedyny brat, tak bliski ciałem, sercem, tak daleki. Kochani, w naszych rodzinach jest też różnie. Czasem ktoś opowiada, że rzeczywiście bardzo cierpi fizycznie, ale mówi, co to jest? Cierpię dużo bardziej duchowo, psychicznie, w relacjach, bo mój brat, który mieszka w tym samym mieście albo bardzo blisko, on mnie nie odwiedza. On nie chce mieć ze mną kontaktu. Dla mnie to jest większe cierpienie niż przewlekła choroba, niż nawet nieuleczalna, śmiertelna choroba. Kochani, musimy to oddawać, powierzać także te zranione relacje, jakie mamy. Czekam, nie wiem na co, pisze Rafaelina, jakby na nowe wydarzenie, które zmieni nasze tak bardzo smutne położenie. W spokój, w zdrowie, pogodę ducha, pociechy duchowe, towarzyskie, którymi cieszą się inni. Drodzy, Rafaelina pewnie tak może jak i my, próbuje porównywać. Próbuje siebie porównywać to, co przeżywa jej siostra, Giovinna, w tym, co się dzieje w świecie, u przyjaciół, u rówieśników. Zaczyna w jakiś sposób marzyć, tęsknić. Wiemy, że to nie jest najlepszy sposób na wyjście z trudnego doświadczenia. Chodzi o to, żeby bardziej odkryć tą sytuację w dłoniach Pana Boga. My jesteśmy w tym doświadczeniu, które przeżywamy, w dłoniach Pana Boga, przy Jego kochającym sercu. Jesteśmy odkupieni Jego przenajdroższą krwią. Nic nie może nam się zdarzyć, co by Pan Bóg nie przewidział. On, dając pewne trudne doświadczenie, jednocześnie daje swoją miłość, swoją łaskę. I Rafaelina prosi Ojca Pio, módlcie się, pomóżcie mi powstać z błota tej nędznej grzesznicy. Błogosławcie mnie, biedną tercjarkę. Kochani, od razu kojarzy nam się pewnie psalm 40, kiedy psalmista woła, nieugięcie trwałem przy Panu i On mną się zajął, wysłuchał mojej prośby, wyprowadził mnie z lochu mojego poniżenia i z błotnej mazi, postawił me stopy na skalę i poprowadził moje nogi prostą drogą. Znamy dobrze ten psalm 40. Złożyłem w Panu całą nadzieję. On mnie wydobywa z dołu zagłady, z kałuży błota, z tej mazi, z tego, co nie pozwala mi się cieszyć, radować, wypełniać Bożą wolę. Kochani, z wielką nadzieją zaprośmy Maryję, aby nam towarzyszyła. I tak jeszcze na koniec pragnę, kochani, zaprosić nas wszystkich na kolejne już spotkanie ze świętym Ojcem Pio, na diecezjalne spotkanie grup modlitwy Ojca Pio, które odbędzie się w Wołczynie. To już 18. spotkanie grup modlitwy Ojca Pio diecezji kaliskiej w Wołczynie. Będzie ono 29 listopada. Rozpoczniemy nasze spotkanie o godzinie 10 nabożeństwem. O 11 będzie msza święta koncelebrowana przez kapłanów, opiekunów wspólnot. Przewodniczył tej modlitwie będzie ksiądz biskup Łukasz Buzun, biskup pomocniczy naszej diecezji. Później przejdziemy tradycyjnie do gościnnej bardzo szkoły świętego Jana Pawła II w Wołczynie, aby tam posilić się. Będzie czas na zapoznanie się z publikacjami wydawnictwa kapucyńskiego Serafin z Krakowa, a później będzie czas dwóch konferencji. Będzie to konferencja brata Macieja Zinkiewicza, kapucyna, dyrektora wydawnictwa Serafin, i drugi głos brata Jacka Waligury z dzieła pomocy ojca Pio w Krakowie. Będziemy chcieli trwać, modlić się, zasłuchać, stworzyć wspólnotę. Kochani, organizujmy się już. Chciejmy szykować się właśnie na to spotkanie, by uwielbić Boga, by jeszcze bardziej wsłuchać się w głos naszego ojca Pio, który nam pomaga przechodzić różne trudne sytuacje, podobne jakie miała Rafalina. Kochani, pozdrawiam was całym sercem. Niech Bóg będzie uwielbiony. Zostańcie z Bogiem.
Audycja księdza Krzysztofa Ślicznego, diecezjalnego asystenta grup modlitwy ojca Pio.